Pani poseł, to na koniec porozmawiamy na tematy dwa. Jeden bardzo ważny, który nas czeka jako mieszkańców Unii Europejskiej, czyli Brexit, a później o tych filmach i o telewizji. Najpierw jednak skupmy się na poważnych sprawach, bo rozmowy na temat Brexitu cały czas się toczą. No i niektórzy z nas są zaskakiwani informacjami dotyczącymi na przykład pieniędzy, które trzeba będzie przekazać w ramach Brexitu, ale też w ramach tego, jak będziemy poruszali się później po krajach Unii Europejskiej. Jadąc na przykład do Wielkiej Brytanii, ta informacja również obiegła ostatnio media, że możemy się liczyć z utrudnieniami. Lepiej, żeby Wielka Brytania takich utrudnień nie stawiała dla mieszkańców pozostałych krajów Unii Europejskiej po Brexicie ewentualnym. Natomiast jeżeli takie utrudnienia będą, no to Wielka Brytania musi się liczyć z kolejnymi restrykcjami. Tak usłyszeliśmy kilka dni temu w mediach. Jest to prawdą?
Jest duża prawda, natomiast musimy pamiętać, że do momentu zamknięcia negocjacji, do momentu ogłoszenia rozwodu z Wielką Brytanią, Wielka Brytania jest pełnowartościowym członkiem Unii Europejskiej, a więc zarówno ma prawa, jak i obowiązki. Teraz jeżeli mówimy o finansowaniu, wszystkie zobowiązania, które na siebie Wielka Brytania przyjęła w trakcie członkostwa w Unii Europejskiej, musi zrealizować. No, najprawdopodobniej to będzie bardzo kosztowne dla Wielkiej Brytanii. Niemniej jednak ostatnio słuchałam naszego negocjatora ze strony Unii Europejskiej, pana Michel Barnier, który mówił, że Wielka Brytania bardzo mocno korzysta z funduszy europejskich i na przykład w największym stopniu korzystają uczelnie brytyjskie, zresztą świetne uczelnie brytyjskie, ale także przedsiębiorcy i organizacje. I nie powiedział tego, ale dało się wyczuć, że w tej chwili robione są analizy, jak wygląda ta strona finansowa. To znaczy, ile Wielka Brytania wpłaca, ile Wielka Brytania wyciąga. I tak jak powiedziałem, nie powiedział, że może się okazać, że Wielka Brytania więcej dostaje, ale sugerował, że jest to na mniej więcej równym poziomie. Oczywiście są różne opcje, które na chwilę obecną Wielka Brytania w ogóle nie przyjmuje. Jest taka opcja, że nie będzie porozumienia, a więc tak naprawdę nie nastąpi rozwód z Wielką Brytanią. Jest propozycja, aby Wielka Brytania przyjęła warunki podobne jak ma Norwegia. Wielka Brytania na to się nie zgadza. I opcja taka, że Wielka Brytania będzie musiała zapłacić za decyzję, którą podjęła. I tutaj też oczywiście nie ma zgody ze strony Wielkiej Brytanii. Także tak naprawdę pod jakimkolwiek kątem patrzymy, jeżeli chodzi o końcowy rezultat negocjacji, to tak naprawdę Wielkiej Brytanii to się kompletnie nie opłacało. A to, co jest najgorsze i najniebezpieczniejsze, to, że obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Wielkiej Brytanii czy Brytyjczycy mieszkający w Unii Europejskiej dzisiaj żyją w nieprawdopodobnym stresie. Ja miałam okazję kilka dni temu spotkać się z panią, która jest współorganizatorką takiego forum 3 miliony, tam jest ponad 3 miliony, tak naprawdę około 4 milionów obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ci ludzie są przerażeni propozycjami ze strony rządu brytyjskiego, który mówi, że będzie wymuszał na obywatelach Unii Europejskiej składanie takich wniosków o przedłużenie na 5 lat pobytu w Wielkiej Brytanii. Każdy wniosek i każda osoba będzie musiała zapłacić około 2000 funtów, a więc to już jest dzisiaj więcej niż ja jeszcze nie tak dawno słyszałam. Po 5 latach w ciągu następnych 3 lat będą mogli się zwrócić z prośbą o status obywatela, ale najprawdopodobniej będą dostawali przedłużenie tylko na następne 5 lat i dopiero po tych następnych 5 latach będą mieli szansę dostać status obywatela. Oczywiście to wszystko jest bardzo kosztowne i nawet duże firmy, które zatrudniają specjalistów, mówią, że nie są w stanie pokryć tak wysokich kosztów i opłacić całe rodziny Europejczyków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ale z kolei Unia Europejska mówi, że najważniejszym zadaniem dla nas jest zadbanie właśnie o interesy zarówno Europejczyków mieszkających w Wielkiej Brytanii, jak i Brytyjczyków mieszkających w Unii Europejskiej. I oczywiście to będą bardzo, bardzo trudne negocjacje. Bardzo ważne dla nas będzie też granica zewnętrzna Unii Europejskiej. Pan powiedział o tym, że nie możemy zamykać tej granicy. Otóż nie jest to łatwe rozwiązanie z kilku powodów. Po pierwsze, Unia Europejska musi mieć szczelne granice zewnętrzne. Nie wiemy, na ile sama Wielka Brytania będzie w stanie zabezpieczyć swoje granice, żeby można było pozwolić na pozostawienie otwartych granic z Wielką Brytanią. Drugi problem, bardzo, bardzo poważny problem, to są Irlandczycy, Irlandia Północna. Niedawno też gościliśmy na granicy irlandzko-północnej, jeżeli tak mogę powiedzieć. I proszę Państwa, ta granica wygląda okropnie. są mieszkania, budynki, które jakaś część jest po części Irlandii Północnej, jakaś część w części irlandzkiej. Irlandczycy w ogóle sobie nie wyobrażają, żeby można było tą granicę zamknąć. To są obywatele tego samego narodu i mimo, że Irlandia Północna chce pozostać w Wielkiej Brytanii, to Irlandczycy chcą dalej ze swoimi braćmi w Irlandii Północnej współpracować, pracować. Tak naprawdę może nawet największe koszty ponieść właśnie Irlandia w wyniku całego Brexitu.
Pani poseł, to teraz na koniec o tym, co powiedziała pani na samym początku, czyli o telewizji i o filmach transgranicznych, jeżeli dobrze zrozumiałem, tak?
Tak, otóż, proszę Państwa, bardzo często wykupujemy sobie abonamenty różnych telewizji i wyjeżdżając na wakacje czy w podróż biznesową nie możemy korzystać, nie możemy oglądać filmów, nie możemy oglądać wiadomości. W tej chwili Unia Europejska pracuje nad tym, by takie możliwości były, by w momencie, kiedy jesteśmy klientem usług online w zakresie treści świadczonych za odpłatnością oczywiście, takich jak Netflix, Sky Now czy Spotify, żebyśmy mogli filmy i w ogóle całą produkcję tych jednostek mogli oglądać gdziekolwiek będziemy w Europie. Myślę, że to jest taka dobra wiadomość dla nas. Druga wiadomość, która też sądzę, że jest istotna dla naszych obywateli, to jest oszczędne gospodarowanie żywnością. Proszę sobie wyobrazić, że co roku produkujemy około 4 milionów ton żywności. Z tego 88 milionów ton żywności się marnuje. Jest to niesamowite. Okazuje się, że jest to 173 kg na osobę rocznie. To jest bardzo dużo. I proszę sobie wyobrazić, że najwięcej marnują tę żywność gospodarstwa domowe. To jest ponad 50%. Później w przypadku rolnictwa i przetwórstwa spożywczego to jest około 20%. I te dwa sektory odpowiadają za 2/3 marnowanej żywności w Unii Europejskiej, a za pozostałą część odpowiada gastronomia, dostawcy żywności, produkcja podstawowa żywności czy sprzedaż detaliczna. Ciekawa jestem, czy Państwo zastanawialiście się, które kraje najwięcej marnują żywności.
Otóż, no i podejrzewam, że Polacy są bardzo wysoko.
Otóż nie. Otóż okazuje się, że bardzo dużo żywności, najwięcej żywności marnuje się w Holandii. Potem jest Belgia, Cypr i Estonia. Przyznam się, że Estonią byłam zaskoczona. Natomiast najmniej marnuje się żywności w Słowenii i to nawet 10-krotnie mniej niż w Holandii, na Malcie i Rumunii i w Grecji oraz w Republice Czeskiej. My nie jesteśmy wymienieni, więc podejrzewam, że gdzieś jesteśmy w środku. I oczywiście w tej chwili dyskutujemy nad tym, w jaki sposób, w jakim cyklu, w jakim obiegu powinna być ta żywność produkowana i konsumowana, żeby jednak zmniejszyć o 30, nawet do 50% w ciągu najbliższych 10-20 lat. Nie będzie to łatwe, ale jest to bardzo ważne wyzwanie, bo no jednak są kraje, wiemy o tym, że są kraje, gdzie ludzie głodują, dzieci głodują, a my tak sobie lekką ręką tych 88 milionów ton żywności marnujemy, wyrzucamy na śmietnik.
I tą informacją, pani poseł, musimy już kończyć nasze sobotnie spotkanie. To było podsumowanie majowej sesji Parlamentu Europejskiego. Te tematy, które zostały poruszone, przedstawiła nam w wielkim skrócie europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Pani poseł, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo i serdecznie Państwa pozdrawiam.